Podobno stajemy się tym, w kogo albo w co wierzymy. Młody chłopak zapatrzony w LeBrona Jamesa będzie spędzał godziny na treningach, chcąc zostać najlepszym koszykarzem na świecie. Młoda dziewczyna, zafascynowana postacią swojego nauczyciela, społecznego działacza, zaangażowanego w życie lokalnej społeczności, sama będzie chciała zmienić świat, angażując się w życie lokalnej społeczności. Młode małżeństwo, zafascynowane życiem misjonarza, który żył w jakimś kraju przez wiele lat i głosił tam dobrą nowinę, będzie szukać możliwości wyjechania na misję w przekonaniu, że to najlepszy pomysł na świecie. Innymi słowy, czy tego chcemy, czy nie, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, stajemy się w życiu tym, co dla nas najcenniejsze, czemu oddajemy swój czas, swoje pieniądze, co podziwiamy i do czego aspirujemy. I to nie tyle w sensie deklaracji, bo zadeklarować każdy z nas może dosłownie wszystko, ale w sensie praktyki, tego, co faktycznie zaczynamy robić. I dlatego tak ważne jest, abyśmy nie tylko potrafili zdefiniować to, co albo kto jest dla nas najcenniejszy w życiu, ale równie ważne jest to, żebyśmy mieli właściwy obraz tego, w co lub w kogo wierzymy. Nie tylko to lub co jest najważniejsze, ale też żebyśmy mieli właściwy obraz tego, co jest najważniejsze. Bo mówiąc o koszykówce, cóż, profesjonalna koszykówka to nie tylko spektakularne mecze i wielkie pieniądze, ale też pewien styl życia, w którym nie ma miejsca na nic innego. Zaangażowanie społeczne niesie ze sobą wiele satysfakcji, ale często rozbija się zwyczajnie o ludzki egoizm i małe interesy konkretnych grup ludzi. Misja w dalekim kraju to z jednej strony radość zgłoszenia Chrystusa ludziom, którzy Go nie znają, ale też często wiele wyrzeczeń i długie czekanie, często bardzo długie czekanie, zanim pierwsza osoba odpowie na Ewangelię. Tylko mając właściwy obraz tego, w co wierzymy lub za kim idziemy, jesteśmy w stanie stawić czoła przeciwnościom, które na pewno pojawią się na naszej drodze, kiedy będziemy szli za tym lub za tym kimś, kto lub co jest dla nas najważniejszy. I Jezus doskonale o tym wiedział. I dlatego w miarę upływu czasu zadawał swoim uczniom coraz trudniejsze pytania, próbując przedstawić im prawdziwy obraz tego, kim On sam jest i do czego ich zaprasza. To moment w Ewangelii Mateusza, kiedy pojawiają się, zostają wypowiedziane pierwsze oczekiwania wobec Jezusa i Jezus zaczyna rozprawiać się z tymi oczekiwaniami wielu ludzi, którzy chcieli, żeby On był taki albo inny. Czytamy w 16 rozdziale, w 13 wersecie, gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, jeden z najbardziej na północ wysunięty punkt na mapie ówczesnego Izraela, zwrócił się do swoich uczniów z zapytaniem: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał: a według was, kim jestem? To pytanie może wydawać się dziwne, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że Jezus spędził ze swoimi uczniami około 2 lat już w tym momencie i tak naprawdę zadawać pytanie komuś, kto spędził z tobą 2 lata, pytać kogoś o to, kim ja jestem, wydaje się być rzeczywiście dość dziwne. Dzień w dzień mieli okazję Go obserwować, dzień w dzień mieli okazję słuchać Jego nauczania, kto jak kto, ale oni akurat powinni byli mieć właściwy obraz tego, kim jest Jezus, za którym poszli, w którego uwierzyli i dla którego zostawili całe swoje dotychczasowe życie. Ale Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że przez te lata, przez te dwa, może dwa i trochę krótkie lata jego nauczania i misji, wokół jego osoby narosło wiele wyobrażeń i oczekiwań, które nie do końca pokrywały się z tym, kim był i po co przyszedł. I dlatego najpierw pyta uczniów o wyobrażenia innych ludzi na jego temat, a potem do nich samych kieruje to samo pytanie. I to pytanie okaże się być najważniejszym pytaniem ich życia. Ale póki co odpowiadają zgodnie z prawdą. Jedni mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni uważają cię za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. No, ludzie mieli świadomość tego, że Jezus był kimś niezwykłym. Nie jest zwykłym ktoś, kto potrafi z kilku chlebów i kilku ryb nakarmić kilka tysięcy ludzi. Nie jest zwykłym kimś, kto chodzi i uzdrawia ludzi, których nikt inny uzdrowić nie mógł. I ludzie mieli świadomość tego, że obcują z kimś, kto nawet kiedy naucza, mówiono o nim, mówi jak ktoś, kto ma władzę, jak ktoś inny, jak żaden z innych nauczycieli, rabinów czy faryzeuszy tamtych czasów. Ale kiedy dochodziło do tego, co tak naprawdę mieli na myśli, mówiąc, że Jezus jest kimś innym, kimś niezwykłym, to tak naprawdę podstawiali pod to różne postaci, które lepiej jakby pokazywały im, czy pokazywały to wyobrażenie, kim on dla nich naprawdę był. I tak naprawdę myśleli o nim, że jest kimś, kogo można byłoby opisać słowem prorok. Jedni myśleli, że jest zmartwychwstałym Janem Chrzcicielem, którego król Herod kazał ściąć, ale on teraz powstał z martwych i znowu jest, żyje i to pewnie on. Inni myśleli, że to prorok Eliasz. Ostatni prorok wymieniony przez ostatniego proroka Starego Testamentu, Malachiasza, który w ostatnich słowach swojej księgi w trzecim rozdziale pisze, zapowiadając nadejście Mesjasza, nadejście Pana, nadejście Dnia Pana. Oto ja poślę wam proroka Eliasza. Eliasz był prorokiem, który żył, a potem go nie było. Eliasz odszedł nie umierając. Więc myślano, że to Eliasz powrócił właśnie w osobie Jezusa. Jeszcze inni mówili, pewnie Jeremiasz albo któryś z innych wielkich proroków Starego Przymierza. Generalnie Jezus jest kimś więcej niż zwykłym nauczycielem. To przyznamy. Mówili, przynajmniej prorokiem, pewnie prorokiem. Ludzie mieli swoje wyobrażenie o Jezusie i w tej kwestii akurat po dziś dzień wcale tak wiele się nie zmieniło. Do dziś ludzie myślą o Jezusie na różne sposoby. Jezus jest postacią, której nie da się wykluczyć z historii świata i stosunek do której jest tym, co najbardziej określa człowieka w jego relacji z Bogiem. Niektórzy uważają go za ważnego nauczyciela z przeszłości, stawiając go na równi z Mahometem, Buddą czy wielkimi filozofami starożytności. Mówią, to był świetny nauczyciel, bardzo dobry nauczyciel, ciekawy nauczyciel, głosił rzeczy, których nikt inny nie głosił. Inni widzą w nim niestrudzonego rewolucjonistę, takiego swoistego Che Guevara swoich czasów, który przyszedł, aby wywrócić porządek społeczny. I pokazują go właśnie tak, jak możemy go zobaczyć na zdjęciu. A jeszcze inni chcą go widzieć jako dobrego kumpla. Myślą o nim, to taki mój buddy. Buddy Jesus. Taki Jezus kumpel, Jezus koleś, Jezus, który jest super, który niczego nie wymaga, który niczego nie oczekuje, który jest super. Generalnie jest w tym życiu i tak naprawdę mi nie przeszkadza. Dobrze, że jest. Potrafi wprowadzić mnie w dobry nastrój, zwłaszcza kiedy jest mi smutno i wiem, że on gdzieś tam jest, ale generalnie nie przeszkadza mi w życiu. Są też tacy jak profesor Ireneusz Ziemiński, profesor religii, który w obszernym wywiadzie na temat Jezusa powiedział, cytat, Chrystus stosował przemoc słowną i wykluczał ludzi, co, zdaniem profesora, świadczy o tym, że nie chciał stworzyć nowej religii, tylko zostać przywódcą politycznym, koniec cytatu. A więc są i tacy, którzy uważają, że Jezus był największym, czy pierwszym hejterem naszych czasów i tym, który zapoczątkował coś, co w dzisiejszych czasach nazywamy cancel culture, czyli kulturą wykluczania ludzi. Jeżeli bliżej przyjrzymy się tym wypowiedziom, to zobaczymy, że tak naprawdę więcej mówią nam one o osobach, które wypowiadają te rzeczy, niż o samym Jezusie. Ale prawda jest taka, że tak jak tu siedzimy dzisiaj, czy tak jak słuchamy tego rozważania w internecie, gdziekolwiek jesteśmy w tej chwili, to każdy z nas ma swoje wyobrażenie na temat Jezusa, które z jednej strony często jest pochodną tego, co czytamy w Ewangeliach, ale nie tylko tego. Często nasze wyobrażenie o Jezusie jest pochodną naszej własnej osobowości, tego, jakim chcielibyśmy Go widzieć, ale też naszej historii, tego, co chcielibyśmy, żeby w naszym życiu zrobił, albo naszych przekonań, albo naszych oczekiwań. Wszyscy mamy swoje oczekiwania wobec Jezusa i swoje wyobrażenie na Jego temat. Dlatego Jezus zwraca się do uczniów z osobistym pytaniem i mówi, to mówią ludzie. Okej. A według was, kim jestem? Jest to moment w Ewangelii Mateusza, który jest przełomowym momentem. Zresztą nie tylko w tej Ewangelii, również w Ewangelii Marka, ale też w Ewangelii Łukasza. Od tego momentu za chwilę rozpocznie się podróż Jezusa do Jerozolimy. To jest pytanie, na którym zostaje zawieszone wszystko, od którego wszystko, cokolwiek dalej się wydarzy, nie będzie już takie samo. Wtedy Szymon Piotr wyznał. Oczywiście ktoś inny, jak nie Szymon Piotr, ten gorliwy z gorliwych, ten, który zawsze miał pierwsze słowa, odpowiedzi, chociaż nie zawsze najmądrzejsze, ale okazuje się, tym razem trafił w sedno. Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. I w odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego, szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie i oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A potem polecił uczniom z całą stanowczością, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Szymon Piotr nazywa Jezusa Chrystusem. Christos. To greckie tłumaczenie hebrajskiego słowa Mesija, czyli Mesjasz, czyli pomazaniec. Imię zarezerwowane dla, którym określano kapłanów, proroków i królów. Ale tak naprawdę Mesija było zarezerwowane dla tego króla, tego kapłana, tego proroka, który miał nadejść i miał szczególną rolę w historii, miał mieć szczególną rolę w historii Izraela. Miał być to król. Król inny niż wszyscy. Król, którego zapowiadali prorocy, a który miał przynieść na ziemię Boże Królestwo, gdzie Boża wola miała być realizowana jak w niebie, tak i na ziemi. Jezus komplementuje Piotra. Jezus komplementuje go tak, jak rabini komplementowali uczniów, kiedy tamci wypowiedzieli, dali dobrą odpowiedź na ich pytanie. Szczęśliwy jesteś, błogosławiony, makarios jesteś, Szymonie. Objawił ci to sam Bóg, a nie człowiek. Tak, ja jestem Mesjaszem, ja jestem Chrystus, ja jestem tym pomazańcem, który miał przyjść. Nie pomyliłeś się co do mnie, dobrze odpowiedziałeś. A ty jesteś szczęśliwy, że właśnie nie świat, nie ludzie, ale sam Bóg ci to objawił i dlatego mamy w języku greckim, w którym pisane jest Ewangelia Mateusza, mamy grę słów. Jezus mówi, ty jesteś Petros, ty jesteś Piotr, Petros i na tej Petra, czyli na tej skale, Petros znaczy skała, Jezus mówi, ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale, na tym kamieniu zbuduję mój Kościół. Moją eklezję, eklezja, czyli wspólnotę wywołanych, która nie będzie miała charakteru narodowego. To nie będzie nic takiego, jak to, co do tej pory znaliście jako Izrael. Ale będzie to miejsce, w którym kolor skóry, różne słowa, inny wygląd i tak dalej nie będą miały znaczenia. Jedyne, co będzie miało znaczenie, to to, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. A ty, mówi Jezus, będziesz miał na imię Piotr. i dostaniesz klucze do tego królestwa. Będziesz jak Petra, czyli skała. Będziesz pierwszym kamieniem w tej nowej budowli, którą będę układał. Nowym kamieniem, który rozpocznie nową erę. I ta era będzie nazywana erą Kościoła. Dlatego dostaniesz klucze, mówi Jezus, i tymi kluczami otworzysz zupełnie nowy rozdział w historii świata. Będziesz tym, który rozpocznie erę Kościoła, Kościoła, którego nic ani nikt w tym świecie, ani poza tym światem nie zatrzyma. I widzimy to zaraz za chwilę w Księdze Dziejów Apostolskich. Piotr, z tego, który był przerażony tym, co zobaczył, kiedy Jezus później był prowadzony na śmierć, staje się napełniony Duchem Świętym, staje się pierwszym, który głosi kazanie, jest pierwszym, który głosi kazanie w Dzień Pięćdziesiątnicy, pierwszym, który otwiera erę nowego Kościoła, nowego życia, tym, którego wyznanie, którego później obraz, wizja, którą ma, otwiera Kościół nie tylko na Żydów, ale też na nie Żydów, czyli na pogan w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. Widzimy, że posiadanie tych kluczy nie ma nic wspólnego z tym, co dzisiaj powszechnie, zwłaszcza w naszym kraju, nazywa się prymatem czy nieomylnością papieża. Nie ma to nic wspólnego z żadnym urzędem. Piotr staje się tym, który jako pierwszy otwiera nową erę w życiu Kościoła. To trochę tak, jakby powiedzieć, że Piotr jest takim ojcem założycielem, tak jak w Stanach Zjednoczonych mamy founding fathers, mają swoich ojców założycieli, my mamy swoich ojców założycieli, Polska ma Piłsudskiego, a Kościół ma Piotra. A Jezus? Jezus nie jest tylko kimś niezwykłym, nie jest nawet prorokiem, ale tak. Jezus jest wyczekiwanym Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Apostoł Piotr nawiązuje do słów z psalmu drugiego, w którym mowa jest o Bogu, który mówi do swojego Syna i który uważany jest za psalm mesjański, zapowiadający nadejście Jezusa. I po raz pierwszy w Ewangelii uczniowie ustami Piotra nazywają Jezusa tym, kim On naprawdę jest. Ale jak się za chwilę okaże, chociaż udzielili dobrej odpowiedzi, to mieli swoje wyobrażenie Mesjasza, z którym Jezus również musiał się rozprawić. Odtąd Jezus, czytamy, od tej dobrej wypowiedzi Piotra zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, tam wiele wycierpieć ze strony starszych arcykapłanów i znawców prawa, że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Piotr, ten sam Piotr, wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać. Niech cię Bóg przed tym zachowa. Panie, to ci się nie może zdarzyć. On jednak odwrócił się i powiedział Piotrowi, zejdź mi z oczu, szatanie. Nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Jezus zaczyna odsłaniać przed swoimi uczniami to, czego jeszcze nikt nie rozumie. Nawet oni. Tak. Jezus jest wyczekiwanym Mesjaszem, ale Mesjaszem innym niż sobie to wyobrażali. Ich wizja Mesjasza to obraz psalmu drugiego, obraz zwycięskiego króla, który pokonuje wrogów Izraela, wyzwala lud spod rzymskiej okupacji i zasiada na tronie sądzić narody. Jego wizja Mesjasza to obraz księgi Izajasza z 53 rozdziału, obraz cierpiącego sługi, który musi być zraniony i opuszczony, mąż boleści. Musi być w końcu zabity i zmartwychwzbudzony, aby wyzwolić wszystkich ludzi od niewoli grzechu. Oni myśleli, że jako przedstawiciele 12 plemion Izraela zasiądą obok niego i będą rządzić. On miał za chwilę im powiedzieć, że jeżeli chcą iść za nim, to będą sami musieli być gotowi umrzeć. I dlatego Piotr nie może się pogodzić z tym, co słyszy. Piotr nie może się pogodzić z tym, co mówi Jezus, bo w jego głowie to zupełnie nie zgadza się z obrazem Mesjasza, w którego uwierzył. Jezus to wie. I wie również, jak wielkim zagrożeniem dla jego misji jest próba zatrzymania go w oparciu o nasze wyobrażenie o nim, nasze nieprawdziwe wyobrażenie o nim. Dlatego zwraca się do Piotra. Ty jesteś, Piotr, skała i na tobie, na tej skale zbuduję Kościół. Do tego Piotra zwraca się, idź precz, szatanie. Odejdź ode mnie, szatanie. Tak, wcześniej myślałeś o tym, co Boże, nie co ludzkie. Miałeś mój Boży obraz tego, kim jestem, nie ludzki. Boże, Bóg ci to objawił, nie człowiek, ale teraz to, co mówisz, to ludzkie, nie Boże. To, co mówisz, jest tym samym, co mówił diabeł w inny sposób, kiedy kusił mnie na pustyni. Jezus używa tego samego zwrotu, którego użył na pustyni na początku swojej misji, zanim rozpoczął swoją misję i powiedział, odejdź precz, szatanie, odejdź precz, odejdź ode mnie, diable, bo nie będziesz kusił Pana Boga swego. Dlaczego Jezus używa tak ostrych słów do Piotra, swojego jednego z najbliższych uczniów? No właśnie dlatego, że chce nim potrząsnąć i chce powiedzieć, że nawet człowiek, który zaufał Jezusowi i który wie, kim On jest, potrafi w to wyobrażenie o Mesjaszu wkładać swój obraz, to, co sam myśli, że powinno się wydarzyć. I Jezus, tak jak przeciwstawił się diabłu i powiedział, nie pójdę na skróty, muszę pójść przez całą drogę, nie rzucę się ze świątyni, żeby wszyscy mnie uwielbili, muszę przejść całą drogę aż do śmierci na krzyżu, żeby wykonało się to, po co przyszedłem. Tak samo teraz mówi do Piotra, nie zatrzymasz mnie i nawet nie próbuj, bo to, co mówisz o mnie, jest po prostu z piekła rodem, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Ot i tyle zostało z dogmatu o nieomylności papieża. Prawda jest taka, że każdy z nas ma swojego Jezusa. Niektórzy z nas noszą w sobie obraz Jezusa, który wiele od nas nie wymaga, wiele nie potrzebuje, ale też niewiele dla nas znaczy poza niedzielnym nabożeństwem czy spotkaniem w grupie AHA. To Jezus, do którego modlimy się, kiedy wypada, Jezus, do którego przychodzimy, kiedy mamy jakąś potrzebę, Jezus okazjonalny, Jezus, któremu dobrze jest podziękować od czasu do czasu, żeby się nie obraził albo nie pomyślał, że jesteśmy niewdzięczni, ale którego nie dopuszczamy do siebie, kiedy docieramy do miejsca, w którym trzeba coś zmienić w naszym życiu i nagle okazuje się, że my mamy swój pomysł na to, jak zmienić. My mamy swój pomysł na to, jak będziemy żyć z Jezusem. I wiemy, czego Jezus od nas oczekuje, słyszymy Jego słowa, ale chcemy po swojemu. Myślimy sobie, nie, Jezus nie mógł tego pomyśleć. Na pewno Jezus tego nie... Jezus mi przebaczy. W końcu Jezus przebacza każdemu, kto do Niego przychodzi. I stajemy wobec sytuacji, obok których nie można przejść obojętnie. I musimy wybrać. Czy zrobię to, czego oczekuje ode mnie Jezus? Czy zrobię coś, co będzie dla mnie dobre i wygodne? Powiesz, Rafał, skąd to wziąłeś z tego fragmentu? No właśnie z tego, że my wszyscy wczytujemy w osobę Jezusa to, co chcielibyśmy. Nie wtedy, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy ktoś stawia nam fundamentalne pytanie, to kim jest dla Ciebie Jezus teraz, w tej sytuacji, w Twoim małżeństwie, w Twojej rodzinie, w rozmowie z Twoim dzieckiem, w Twojej pracy, w tym, jak wykonujesz swoje obowiązki. Kim jest dla Ciebie Jezus? Jezus jest fajny w niedzielę, ale w poniedziałek bardzo często coś lub ktoś innego stanowi punkt odniesienia dla mojego życia. Moja dziewczyna, mój chłopak, moja żona czy mąż, moje dzieci, moja praca, moja wizja związku, mój pomysł na robienie kariery, moje pasje, moje sympatie polityczne. To też potrafimy wczytać w Jezusa. I powiedzieć, że Jezus na pewno by nie zagłosował na. Moja potrzeba bycia ważnym. Moja potrzeba bycia zauważonym. Moja potrzeba, żeby było tak, żeby było dobrze, żeby nie było problemu, żeby nikt się na mnie nie gniewał, żeby nikt mi nic złego nie powiedział, żeby nikt przypadkiem czegoś złego o mnie nie pomyślał. Żeby nikt nie pomyślał, że jestem śmieszny, żeby nikt nie pomyślał, że jestem jakiś niedzisiejszy, że kiedyś tak było, ale dzisiaj kto tam patrzy na to, kto z kim żyje, jak żyje, przed ślubem, czy po ślubie, czy bez ślubu. Nagle, kiedy dochodzimy do takich sytuacji, okazuje się, w jakiego Jezusa my naprawdę wierzymy. Zbyt często Jezus staje się kolejną projekcją tego, kim sami jesteśmy, niż tym, kim naprawdę jest. Chrześcijański myśliciel A.W. Tozer powiedział tak: żyjemy w oparciu o tajne prawo duszy, które każe nam, nawet nie wiem jak to się dzieje, ale każe nam poruszać się w stronę obrazu Boga, który mamy w swoich sercach. Żyjemy w oparciu o tajne prawo duszy, które każe nam poruszać się. My byśmy chcieli może inaczej, ale to w jaki sposób, jaki obraz Boga mamy w swoim sercu, to nas ciągnie w tę stronę i to coś każe nam poruszać się w stronę obrazu Boga, jaki nosimy w naszych umysłach, w naszych sercach. Innymi słowy, stajemy się tym, w jakiego Boga wierzymy. Stajemy się takimi naśladowcami Chrystusa, jak nasza wizja Chrystusa. Bo jak powiedzieliśmy na początku, wszyscy stajemy się tym, w co wierzymy. Dlatego odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus, to najważniejsza odpowiedź Twojego życia. To najważniejsza odpowiedź mojego życia. To powód, dla którego stojąc tutaj czuję się tak potwornie nieadekwatny, żeby o tym mówić. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że na tym pytaniu zawiesza się całe nasze życie. I wszystko to, kim jesteśmy. I nie możemy obok tego przejść obojętnie. Możemy się bawić, możemy udawać, możemy obchodzić to pytanie jak chcemy, aż dojdziemy do miejsca w życiu, w którym Jezus nam nie pozwoli nie odpowiedzieć na to pytanie. I będziemy musieli na nie odpowiedzieć. Tak albo tak, ale będziemy musieli na nie odpowiedzieć. I to, co zrobimy, nie to, co pomyślimy, nie nasze przekonania, ale to, co faktycznie zrobimy, będzie wyrazem tego, kim jest dla nas Jezus Chrystus. Bo to, jaki masz obraz Jezusa, będzie miało wpływ na to, jakiego Jezusa będziesz naśladował. I dlatego Jezus nie pozostawia nam żadnych wątpliwości, do jakiego życia nas zaprasza. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, mówi Jezus, niech się wyrzeknie samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojego Ojca ze swoimi aniołami, a wtedy odpłaci każdemu według jego czynów, nie według jego deklaracji, nie według jego przekonań, ale według tego, co zrobił z tym, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Zapewniam was, mówi Jezus, że stoją pośród was tacy, którzy zanim zaznają śmierci, na pewno zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego ze swoim królestwem. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, zaczyna Jezus, dając nam po pierwsze do zrozumienia, że życie chrześcijańskie to wybór. To nie jest nic, co dziedziczymy. To nie jest nic, co po prostu przyswajamy przez obecność gdzieś tam. W którymś momencie naszego życia możemy podjąć decyzję. Pójdę albo nie pójdę. I Jezus mówi nie do tych z nas, którzy nie chcą iść. Tym, którzy nie chcą iść, Jezus do nich niewiele mówi. Właściwie już nic nie mówi. Ale tym, którzy mówią, rozważyłbym chętnie, może zastanawiam się, nie wiem, może jestem na rozdrożu życia, może jestem w życiowej sytuacji, gdzieś. Jezus mówi, okej. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, to znaczy nie ma przymusu, bo nikt cię nie zmusi, żebyś za Jezusem poszedł. Ale jeżeli ktoś chce pójść za mną, Jezus mówi trzy rzeczy. Po pierwsze, niech się wyprze samego siebie. To słowo wyprze, czy wyrzeknie się dosłownie, które jest tutaj użyte, to jest to samo słowo na określenie tego, co zrobił Piotr, kiedy wyrzekł się, ale wyrzekł się Jezusa trzy razy. To jest dokładnie to samo słowo. I Dietrich Bonhoeffer w swojej książce Naśladowanie pisze o tym tak, że wtedy, to jest ciekawe, że to jest to samo słowo, on mówi, wtedy Piotr powiedział o Jezusie, nie znam tego człowieka. A tu Jezus oczekuje od niego, żeby patrząc na siebie samego, tak jakby patrząc w lustro, mógł powiedzieć, nie znam tego człowieka. Wyrzec się samego siebie, to znaczy zapomnieć to, kim się jest, zapomnieć o swoim wyobrażeniu Boga i życia, zapomnieć o tym, jak ja chciałem to życie sobie poukładać, jakie ja chciałem poukładać wybory, jak ja chciałem, żeby było dobrze. Jezus mówi, jesteś w tym miejscu i teraz zapraszam cię. Jeżeli chcesz za mnie pójść, musisz się tego wyrzec. Musisz spojrzeć w lustro i powiedzieć, nie znam tego człowieka. Od tej pory wszystko, kogo znam, to Jezusa Chrystusa, o którym apostoł Paweł powiedział, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I dla niego Jezus powiedział, Paweł napisał, że przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Jezus mówi, jeżeli chcesz pójść za mną, to jest twój wybór. Ale musisz się wyprzeć siebie. Musisz zapomnieć o sobie, o swoich potrzebach, o tym, co chciałeś ty, żeby było dla ciebie dobrze. A potem druga rzecz, Jezus mówi, weźmie swój krzyż. I pamiętajmy, że to jest moment, kiedy jeszcze Jezus nie został ukrzyżowany. Jeszcze w tej chwili dla uczniów krzyż jest haniebnym narzędziem tortur. Nie jest niczym, co będzie im przypominać o ich Zbawicielu, który umarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał. To, co kiedy Jezus mówi do nich, mówi, odwołuje się do obrazu, który był dla nich bardzo znany, bardzo świadomy. Krzyż jako narzędzie śmierci, krzyż jako narzędzie śmierci, ale też wstydu, upokorzenia i przede wszystkim cierpienia. Ale nie chodzi tu o cierpienie każde. To nie jest tak, że to nie jest to polskie zrozumienie tego, że muszę wziąć na siebie swój krzyż i tak nieść ten wlec, ten krzyż przez całe życie i tak jakby nieść to cierpienie i to cierpienie wszystkim naokoło pokazywać. Nie. Chodzi o bardzo konkretne cierpienie. To cierpienie, które jest związane z tym, że będziesz wybierał Jezusa i to będzie powodowało cierpienie, to będzie boleć. To zwyczajnie boli. To boli, bo musisz wybrać rzeczy, których byś sam dla siebie nie wybrał. Bo musisz pójść tam, gdzie sam byś nie poszedł. Bo musisz powiedzieć to, czego sam byś nie powiedział. Bo musisz podjąć wyzwanie, którego sam za żadne skarby świata byś nie podjął. Ale mówisz, biorę. Niesienie krzyża to niesienie, to bycie, życie wśród ludzi, w którym twoja wina, tak jak wina skazańca, była publicznie znana. Wszyscy wiedzieli, że to była jego wina, że to on, to nie było nic ukryte. Ukrzyżowany był, powieszony na krzyżu przed wszystkimi, a zanim to zrobił, szedł ulicami miasta i każdy, kto chciał, mógł na niego splunąć, mógł rzucić w niego kamieniem, mógł zrobić z nim wszystko, co chciał. A jego wina była niesiona przed nim, na tabliczce. Żeby wszyscy wiedzieli, dlaczego ten ktoś jest krzyżowany. Jezus mówi, jeżeli chcesz za mną pójść, nie musisz. Ale jeżeli chcesz za mną pójść, to musisz wyrzec się swojego sposobu życia, swoich pomysłów na życie, swoich sposobów rozwiązywania konfliktów, swoich sposobów na życie. I musisz wziąć na siebie mój krzyż. Swój krzyż. To znaczy to, co sprawia, że kiedy idziesz za mną, czyni cię pośmiewiskiem w oczach innych ludzi. to znaczy, że kiedy będziesz mnie wybierał, to będzie bolało. I to chodzi o cierpienie związane z wybieraniem Jezusa. Jezus mówi tak, musisz na siebie wziąć swój krzyż, musisz zgodzić się na cierpienie, że kiedy chciałbyś odejść, to nie odejdziesz. Że kiedy nie chciałbyś przebaczyć, to przebaczysz. To boli. A wreszcie Jezus mówi, niech mnie naśladuje. To znaczy stanie się podobny do mnie we wszystkim. W moim sposobie bycia, moim postępowaniu, mojej postawie wobec życia, cierpienia, śmierci, radości, bólu, zła, dobra, przebaczenia. Niech naśladuje mnie, mówi Jezus, bo Jezus zawsze zawiesza całą przyszłość swoich uczniów na sobie. On mówi, ja jestem punktem odniesienia. Nie to, czego się nauczyłeś w kościele, nie to, czego się nauczyłeś w rodzinie, nawet nie to, co powiedzieli ci twoi kochający cię i mający dla ciebie same najlepsze myśli rodzice, ale ja. Bo być może będą takie sytuacje, kiedy będziesz musiał zrobić inaczej, niż mówią ci rodzice. Nie dlatego, że oni mówią coś złego, ale dlatego, że to ja jestem twoim punktem odniesienia. Współczesny rabin Jacob Neusser, światowej sławy, znawca judaizmu z czasów Chrystusa, napisał judaizmu z czasów Chrystusa, zajmuje się tym okresem właśnie, kiedy Jezus wchodził po ziemi, napisał książkę Rabin rozmawia z Jezusem. I sednem tej książki jest odpowiedź na pytanie, jak on, współczesny rabin, zareagowałby na osobę Jezusa. I Neusser wypowiada się z szacunkiem dla Jezusa w całej tej książce. Docenia go za kazanie na górze, jest nawet poruszony jego nauczaniem. Przyznaje, że gdyby żył w czasach Jezusa, pewnie podążałby w tłumie za nim, aż do pewnego miejsca, mówi Neusser. Aż do pewnego miejsca, o którym Neusser mówi tak. Jezus robi ważny krok w złym kierunku. Kiedy przenosi akcent z nas, jako społeczności Izraela, na siebie. I dalej dodaje. Już nie Tora stoi w centrum nauczania, ale on i jego osoba. I Neusser mówi, tu byśmy się rozstali. Bo to wyznanie może złożyć tylko Bóg. Neusser mówi, tu byśmy się rozstali. I ma rację w tym, że Jezus przenosi akcent z Tory na siebie i czyni siebie najważniejszym punktem odniesienia dla tych, którzy jak Piotr i uczniowie wyczekują Mesjasza, którzy jak my dzisiaj żyjemy w oczekiwaniu na uwolnienie od grzechu i powołanie do innego życia. Jezus mówi, to ja, tak, wolno mi to powiedzieć i mówię to z całą stanowczością, to ja jestem najważniejszym punktem odniesienia. To dla mnie, mówi Jezus, warto stracić swoją duszę. Warto oddać wszystko, co masz dla mnie. Bo Jezus mówi, no i co z tego? Co z tego, że zachowasz wszystko to, co możesz mieć w tym świecie, ale stracisz duszę. Jezus mówi, nie warto. Dla mnie warto. To boli. Czasem trzeba się zgodzić na cierpienie, podjąć niepopularne decyzje. Będziesz śmieszny, będą z ciebie żartować, mówić, że zwariowałeś. Jezus mówi, ale warto. Warto. To mnie, Jezus mówi, za chwilę. Zgodnie z obietnicą, Piotr, Jakub i Jan zobaczą przemienionego na górze przemienienia. Kiedy zobaczą mnie nie tylko jako człowieka, ale ten jeden raz będą mogli zobaczyć mnie za chwilę, w następnym rozdziale, jako Boga, jako kogoś, kto przychodzi w chwale. I będą mieli zapowiedź tego, co ma się dopiero wydarzyć. Bo ja jestem Bogiem, który stał się człowiekiem, aby umrzeć na krzyżu za twoje grzechy i dać ci możliwość nowego życia. Ale to nowe życie nie kończy się w momencie wyznania mnie Mesjaszem, wyznania mnie Panem i Zbawicielem. To nowe życie tak naprawdę dopiero wtedy się zaczyna i ono opiera się na wyparciu się siebie, wzięcia na siebie, wzięciu swojego krzyża i naśladowaniu mnie, mówi Jezus. I tak sobie myślę o tej scenie kiedy Jezus stoi, patrzy na swoich uczniów, tak jakby chciał im powiedzieć. Pamiętacie ten moment, kiedy zawołałem was nad brzegiem jeziora albo przy budce celnej? Pamiętacie, jak powiedziałem, chodź za mną, chodź. I poszliście. A teraz? Jesteście gotowi za to, żeby nie tylko iść za mną, ale też mnie naśladować? Tak jakby mówił do nas dzisiaj. Pamiętasz ten dzień, kiedy cię powołałem? Kiedy poszedłeś, kiedy poszłaś za mną? Ten moment twojego chrztu, kiedy powiedziałeś, czy powiedziałaś wobec całego świata: tak wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, moim Panem i moim Zbawicielem. Powiedziałeś to, a potem przyszło życie. I przyszły sytuacje, których nawet nie wyobrażałeś sobie, że one mogą przyjść, a przyszły. Jezus stoi i patrzy ci prosto w oczy i mówi: a teraz? A teraz? Jesteś gotów nie tylko iść za mną, czy jesteś gotów też mnie naśladować? Bo jeżeli prawdą jest to, że stajemy się tym, w co wierzymy, to kiedy uwierzysz w to, kim naprawdę jest Jezus i czego od ciebie oczekuje, będziesz mógł prawdziwie Go naśladować, oddając Mu całego siebie.